Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O modlitwie Jezusa wyrażającej ból i poczucie opuszczenia mówił Benedykt XVI w środowej katechezie. W drugiej części audycji relacja z kościelnego sympozjum o nadużyciach seksualnych. A na zakończenie powiemy o jubileuszu stulecia śmierci błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, założyciela Michalitów. Na program zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Również pośród najgłębszych ciemności i największych dramatów naszego życia Bóg stale pozostaje blisko nas, by prowadzić nas ku światłu zmartwychwstania. Tego uczy nas Jezus umierający na krzyżu, mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Kontynuując cykl kateches o modlitwie Chrystusa, papież skupił się dzisiaj na ostatnich słowach konającego Zbawiciela. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ewangeliści przytaczają je w ich pierwotnym hebrajsko-aramejskim brzmieniu. Tymi słowami rozpoczyna się psalm 22, wyrażający całą udrękę człowieka, a zarazem pewność Bożej pomocy, przypomniał papież. Jego katecheza została streszczona także po polsku.
To wołanie Jezusa rodzi pytania. Czy Syn Boży mógł zostać opuszczony przez Boga? Czy Bóg opuszcza człowieka w cierpieniu? Co znaczy to wołanie? Wspólnota Kościoła odczytała je później w kontekście słów psalmu 22. Przyzywając Ojca słowami psalmu, Pan Jezus wypowiada cierpienie całego Izraela. Przyjmuje na siebie udręczenie ludu wybranego i wszystkich ludzi na świecie. Wołanie z krzyża wyraża jednak również pewność bliskości Boga. Wysłuchania modlitwy, przyjęcia przez Ojca ofiary za grzechy świata, spełnienia się tajemnicy zbawienia. Jak w czasach Mojżesza, Bóg przychodzi niekiedy do człowieka w gęstym obłoku niepewności. On sam przenika ciemności i je rozprasza.
Benedykt XVI zauważył, że doświadczenia umierającego Jezusa są wskazówką również dla nas. Pokazują nam, jak modlić się w najbardziej dramatycznych momentach naszego życia.
W obliczu najtrudniejszych i najboleśniejszych sytuacji, kiedy wydaje się, że Bóg nas nie słyszy, nie wahajmy się powierzyć Mu to wszystko, co leży nam na sercu. Nie obawiajmy się wykrzyczeć Mu całego naszego bólu. Musimy wierzyć, że jest On blisko nas, nawet jeśli wydaje się nam, że milczy. Zanośmy do Boga nasze codzienne krzyże. W pewności, że On jest przy nas i nas słyszy. Wołanie Jezusa przypomina nam również, że w naszej modlitwie musimy wykraczać poza własne ja i nasze problemy, by otworzyć się na potrzeby i cierpienia innych.
Tę samą radę Benedykt XVI zawarł też w słowie do Polaków.
Jezus modlący się na krzyżu uczy nas wstawiać sięg z miłości za wszystkimi braćmi i siostrami, którzy doświadczają ciężaru codzienności, przeżywają trudne chwile cierpienia, fizycznego i duchowego bólu, leku osamotnienia, aby oni mogli doznać miłości Boga, który nigdy nas nie opuszcza. Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy.
Dzisiejsza audiencja zakończyła się apelem o pomoc dla ofiar ostrej w tym roku zimy.
W ostatnich tygodniach fala zimna i mrozu nawiedziła niektóre regiony Europy. Spowodowało to poważne problemy i ogromne szkody. Pragnę zapewnić o mej bliskości z tymi, którzy cierpią na skutek złej pogody, apelując o modlitwę za ofiary śmiertelne i ich bliskich. Wzywam też do solidarności z osobami, które ucierpiały na skutek tych tragicznych wydarzeń, aby wielkodusznie pośpieszono im z pomocą.
Warunkiem sprawiedliwości jest mówienie prawdy, przypomniał o tym na trwającym w Rzymie sympozjum ku uleczeniu i odnowie ksiądz Charles Chicluna z Kongregacji Nauki Wiary. Maltański duchowny, będący w tej dykasterii odpowiednikiem prokuratora w sądach świeckich, mówił dziś na temat dążenie do prawdy w przypadku nadużyć seksualnych obowiązkiem moralnym i prawnym. Przypomniał o nacisk, jaki kładli na związek prawdy ze sprawiedliwością Pius XII i błogosławiony Jan Paweł II, przemawiając do Trybunału Roty Rzymskiej.
Przeczą prawdzie świadome negowanie znanych faktów i niewłaściwie pojmowana dbałość o dobre imię instytucji, skłaniająca do zmowy milczenia, podkreślił ksiądz Szikluna. Wskazał, że uczciwe uznanie całej prawdy z jej konsekwencjami prowadzi do uleczenia zarówno ofiar, jak i winowajców. Natomiast nieposzanowanie prawdy podważa zaufanie i budzi podejrzenia. Obowiązujące obecnie kościelne przepisy prawne w tym względzie są bardzo jasne i trzeba zapewnić ich ścisłe przestrzeganie. A ponieważ takie czyny względem niepełnoletnich są przestępstwem karanym również przez prawo świeckie, konieczna jest tu współpraca z zachowaniem kompetencji obu stron i to niezależnie od tego, jak w danym kraju układają się stosunki państwo-kościół, dodał przedstawiciel watykańskiej dykasterii.
Wczorajsze obrady sympozjum ku uleczeniu i odnowie zakończyło pokutne czuwanie modlitewne z udziałem uczestniczących w nim biskupów i przełożonych zakonnych w rzymskim kościele świętego Ignacego. Kwadrans milczenia na rozpoczęcie, wyświetlone potem na ekranie sceny cierpienia ludzkości od obozów koncentracyjnych i bomby atomowej począwszy, wywołały ogromne wrażenie. W homilii kardynał Marc Ouellet, prefekt kongregacji do spraw biskupów, mówił o niedopuszczalności nadużyć seksualnych wobec nieletnich i potrzebie oczyszczenia Kościoła przez Boże przebaczenie.
Bóg ponad wszystko, tak brzmi hasło obchodzonego w zgromadzeniach michalickich roku jubileuszowego, stulecia śmierci błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. Z tej racji specjalny list do michalitek i michalitów skierował Benedykt XVI, a okolicznościową uchwałę przyjął Senat Rzeczpospolitej Polskiej. Kim był ten beatyfikowany w 2005 roku polski zakonnik i jakie pozostawił po sobie przesłanie? O tym z księdzem Janem Seremakiem, kustoszem sanktuarium pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i błogosławionego Bronisława Markiewicza rozmawia Rafał Łączny z Kaj.
Czytając choćby życiorys błogosławionego Bronisława, dość łatwo można się zorientować, że długo poszukiwał swojej drogi. Może warto przypomnieć, urodził się 13 lipca 1842 roku w Prudniku koło Jarosławia. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1867. Przypomnijmy, że ukończył też dodatkowe studia z pedagogiki, filozofii, historii. Wykładał w seminarium. W 1885 roku Markiewicz wyjechał do Włoch i tam wstąpił do Salezjanów, gdzie dwa lata później złożył śluby zakonne. Gdy przyglądam się życiu błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, wydaje się, że wręcz idealnie pasują do jego postaci słowa świętego Augustyna. Niespokojne jest serce moje, dopóki nie spocznie w Bogu.
Rzeczywiście, kiedy weźmie się pod uwagę jego życiorys, to widać, jak on ciągle poszukuje, do czego wzywa go Pan Bóg. Sądzę, że należałoby wrócić do okresu jego młodości. 3 maja 1863 roku daje mu możliwość spotkania się z profetyczną zapowiedzią tego, co się będzie działo w przyszłości z Polską, że Polska odzyska wolność. Polacy wtedy byli bardzo umęczeni przegranym powstaniem styczniowym. Wiele bólu, wiele ludzi wysłanych na Syberię. I mówienie o tym, że Polska będzie wolna, to było dla wielu Polaków aż niemożliwym. A jednak Pan Bóg poprzez anioła stróża Polski, jak nazwie takiego młodzieńca z przedmieścia Przemyśla, ksiądz Bronisław Markiewicz, te zapowiedzi, że jednak Polska będzie wolna. Wtedy też właśnie ksiądz Bronisław Markiewicz słyszy w tych profetycznych zapowiedziach, że najwyżej Pan Bóg Polaków wyniesie, gdy dadzą światu wielkiego papieża. I wtedy postanawia ksiądz Bronisław Markiewicz wejść na drogę życia kapłańskiego. Jego studia we Lwowie czy na UJ-cie w Krakowie to były całe czasy poszukiwaniem, do czego wzywa mnie Pan Bóg. I ciągle stawał przed nim młody człowiek. On szedł do dzieci, do młodzieży, w początkach swojego kapłaństwa z taką wielką gorliwością. Starał się pomagać dzieciom i młodzieży tam, gdzie mógł. Ale przychodzi taki kryzys jakby wewnętrzny, albo może raczej takie wewnętrzne poszukiwania, kiedy on mówi: Boże, wskaż mi wreszcie patriarchę mojego. To jest 1875 rok. a dopiero za 10 lat będzie jechał do świętego Jana Bosko i tam rzeczywiście spotyka patriarchę swojego. Wydaje się, że święty Jan Bosko jest dla niego jak gdyby takim niezwykłym światłem podanym przez Pana Boga. Ksiądz Bronisław Markiewicz jest zachwycony świętym Janem Bosko i to całe bogactwo charyzmatu przywozi w 1892 roku na Podkarpacie do miejsca piastowego.
Powiedział ksiądz o tym, że zawsze dzieci, młodzież, szczególnie ta młodzież uboga, także zaniedbana religijnie, jakoś leżały na sercu księdzu Bronisławowi Markiewiczowi. No i po powrocie do Polski w miejscu piastowym otworzył instytut wychowawczy. Domyślam się, że to właśnie wynikało z jego przekonania, że właśnie dzieci i młodzież potrzebują szczególnego wsparcia.
Właściwie można by było powiedzieć, że ten pierwszy chłopiec, który przyszedł na plebanie, to on jak gdyby uruchomił, otwarł tą skarbnicę charyzmatu księdza Bronisława Markiewicza. Adresat przyszedł do tego, który miał w sobie skarb charyzmatu i zaczęła się taka praca wśród chłopców. Postanowił tworzyć zgodnie z zasadami, jakie pozostawił w jego sercu święty Jan Bosko, tworzyć tutaj zakład salezjański. Później decyzja na to, żeby budować nowy dom i to dosyć duży dom drewniany i rzeczywiście coraz więcej tutaj zbierało się chłopców. Pojawiła się też konieczność wyjścia naprzeciw dziewczętom, ale wtedy tutaj pojawia się właśnie obecnie nazywana służebnicą Bożą Anna Kaworek, przybywa ze Śląska w 1894 roku i też z takim przekonaniem, że będzie ona wstępowała do zgromadzenia salezjańskiego sióstr.
Ta niespokojność serca błogosławionego Bronisława, o której już co nieco powiedzieliśmy, znowu dała o sobie znać. W 1897 roku ksiądz Markiewicz odchodzi ze zgromadzenia salezjanów i zakłada towarzystwo Powściągliwość i Praca. Co legło u podstaw tej decyzji, takiego pomysłu?
Przybywający od salezjanów wizytatorzy byli trochę przerażeni biedą, jaka tutaj istniała na terenie Galicji i oni, zwracając na to uwagę, podjęli decyzję, żeby zamknąć ten zakład wychowawczy. Ksiądz Bronisław Markiewicz absolutnie się z tym nie chciał zgodzić i podejmuje decyzję, że będzie tworzył nowe zgromadzenie. On był przekonany, że nie może takiego podjąć kroku, że każe się tej młodzieży rozejść do swoich domów. I jest przekonany, że on będzie tworzył tutaj zgromadzenie dalej salezjańskie o pierwotnej regule. Ale na przełomie wieków, w 1900 roku, 1901 roku, Michał Radziwiłł zwraca mu uwagę na to, że jak bardzo potrzebnym jest kult świętego Michała Archanioła. I pewno to jest taka też i moja bardzo osobista opinia. Już nieraz nad tym się zastanawiałem i nawet próbowałem mówić o tym swoim współbraciom. Święty Michał Archanioł od samego początku przygotowywał księdza Bronisława Markiewicza na różne sposoby, posyłając go również do świętego Jana Bosko, aby mieć swoje zgromadzenie pod swoim patronatem i żeby to zgromadzenie było oddane właśnie w wieku, w którym to uderzenie złego ducha będzie takie mocne. Bolało go, że nieraz są takie trudne sytuacje związane z utrzymaniem tych zakładów wychowawczych, że nie wszędzie jest zrozumiany, ale starał się zawsze być w porządku wobec Kościoła Świętego i nawet ta jego decyzja odejścia od salezjanów nie była jakimś odrzuceniem tej ręki, która mu niezwykle pomogła w odnalezieniu swojego powołania, ale wydaje się, że z tą ręką, jakby z tą pomocą wchodził w taki zasięg nowej rodziny zakonnej, która jako Michalita powiem na pewno była zamysłem Boga.
Błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz niestety nie doczekał zatwierdzenia zgromadzeń zakonnych. Zmarł 29 stycznia 1912 roku, a zgromadzenie świętego Michała Archanioła zatwierdzono w 1921, tę gałąź żeńską w 1928. Jakie zadania postawił założonym przez siebie zgromadzeniom błogosławiony ksiądz Bronisław?
Głównym założeniem, które wyraźnie ksiądz Bronisław Markiewicz podkreślił tak w stosunku do wspólnoty Michalitów, jak i Michalitek, To jest praca wśród dzieci i młodzieży. I stąd też taki mocny akcent kładzie się obecnie, kiedy z powrotem po 90 roku mamy możliwość pracy w szkole, w oratoriach, w ośrodkach wychowawczych. Nawet teraz w związku z tą setną rocznicą tutaj u sióstr Michalitek w miejscu piastowym odbywała się konsulta rodziny salezjańskiej i też chcieliśmy uczcić tą setną rocznicę księdza Bronisława Markiewicza, a jednocześnie tak zastanowić się, jak w tej rodzinie salezjańskiej, które są tak samo Michalici, powinniśmy być oddani dzieciom i młodzieży. Jak wyglądają ci adresaci naszego posłannictwa? Zastanawiając się nad tym, my w naszej rodzinie michalickiej powinniśmy patrzeć przez pryzmat naszego patrona, świętego Michała Archanioła, tego, który jest wzywany do szczególnych modlitw przy zniewolonych ludzi przez zło. To jest szczególnie dzieci i młodzież oczywiście i cały czas ta opcja na rzecz ubogich powinna nam towarzyszyć.
Z racji stulecia śmierci błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza i rozpoczęcia roku jubileuszowego specjalny list wystosował Benedykt XVI, a Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę, w której czytamy m.in., że Senat za swój obowiązek uważa przypomnienie opinii publicznej postaci z przeszłości, które mogą być wzorem dla współcześnie żyjących. Co z postaw księdza Markiewicza jest wciąż aktualne, zasługuje na szczególne przypomnienie?
Najpierw chyba trzeba było podkreślić, że u księdza Bronisława Markiewicza liczył się bardzo mocno tak zwany porządek miłości. On nawet taki artykuł poświęca. On mówi o tym, jak bardzo ważnym jest, by w tym porządku miłości umieścić ojczyznę. Dla niego ojczyzna to jest wielki dar, a już w wypadku Polski on uważał, że od samego początku naznaczona piętnem chrztu świętego zawsze była tym szczególnym darem dla świata, który broni chrześcijaństwa. I sądzę, że to, co napisał Senat, sięganie do przeszłości, która jest nasączona takim zdrowym patriotyzmem, właściwym spojrzeniem na ojczyznę, trzeba przenieść na dzisiejszy czas, po to, aby przyszłość nie zagubić w jakichś innych wartościach, które dalekie są od wartości chrześcijańskich.
Beatyfikacja księdza Bronisława Markiewicza miała miejsce w Warszawie 19 czerwca 2005 roku. Na ile wyniesienie na ołtarze wzmocniło kult tego błogosławionego? Jak to obecnie wygląda w miejscu piastowym, gdzie spoczywają przecież doczesne szczątki błogosławionego księdza Bronisława?
Widzę, z jakim ogromnym szacunkiem tu ludzie przebywają. Ile ludzi nieraz klęczy przy ołtarzu błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, prosi go w różnych potrzebach. To, co dla mnie jest takim bardzo poruszającym wewnętrznie i chyba wskazującym na to, że ksiądz Bronisław Markiewicz tak jest łączony w tych modlitwach wiernych razem ze świętym Michałem Archaniołem. I widzę, że w tych różnych modlitwach, które są zapisywane w księgach, ludzie proszą o pomoc księdza Bronisława Markiewicza i również świętego Michała Archanioła, żeby pomógł podejmować decyzję. To, co jeszcze takie dla nas tutaj jest bardzo budujące, wielu, którzy przybywa, to zwraca uwagę właśnie na patriotyzm. My w tej chwili mamy na świątyni napisane tymi tak dużymi literami, ale to było w związku z beatyfikacją Jana Pawła II. Najwyżej Pan Bóg was wyniesie, gdy dacie światu wielkiego papieża. Błogosławiony Bronisław zwraca uwagę na tą niezwykłą łaskę, jaką kiedyś ojczyzna dozna, gdy będzie zrealizowane to wyróżnienie. I wielu ludzi jakby zasugerowanych tą zapowiedzią wchodzi do świątyni, do naszego sanktuarium i modli się właśnie w intencji ojczyzny.
Pozostaje wyrazić nadzieję, księże rektorze, że ten rok jubileuszowy stulecia śmierci błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza przyczyni się do tego, że jeszcze lepiej poznamy tę postać i może bardziej odkryjemy, w czym ona jest aktualna dla nas dzisiaj, współczesnych. Bardzo księdzu dziękuję za rozmowę.
Bardzo serdecznie zapraszam do sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza.
Relacja z jubileuszu Michalitów kończy nasz dzisiejszy program. Zapraszamy na nasze jutrzejsze audycje. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.